mówimy generalnie dla człowieka, tylko teraz w dzisiejszym świecie, tak, wiemy, rozwój korporacji, różnych firm, na przykład produkty, które produkują te firmy, korporacje, są dla człowieka, ale one nie służą dobrze człowiekowi. Na przykład mam na myśli, nie wiem, instytucje finansowe, jakieś produkty finansowe, które generalnie mają tak jakby pomnażać zyski, tak? Potem się okazuje, że to wszystko tak jest skonstruowane, że na tym się traci. Tutaj powiedzmy Leszek Czarnecki, jego produkty, tak? Sprawy sądowe. Kwestia żywienia, żywności, tak? Produkty, żywność, którą kupujemy. Ogromne fabryki, tak? Które produkują przetwory mięsne na przykład, tak? I potem te przetwory są tak napaszerowane chemią, że to nam wszystko szkodzi. Tu wszędzie ludzie pracują, tak, nie wiem, przemysł tytoniowy, przemysł alkoholowy. Jak, no właśnie, ludzie tam pracują, tak, mamy pracować, mamy pracować, starać się dla dobra innych, ale suma summarum, to nie służy dobru innych ludzi. Jak taką kwestię, jak na to się zapatrywać?
Znaczy, myślę, że to są dwa elementy. Jeden dotyczy w ogóle jakby struktury korporacji. Nie ma na ten temat jakiegoś takiego jednoznacznego nauczania w Kościele, ale generalnie słowo korporacja używane jest przez papieży w kontekście niewolnictwa. To są współczesne struktury niewolnictwa. I to dotyczy samego sposobu traktowania pracowników w strukturze korporacyjnej. Gdzie ona jest nastawiona na jakby maksymalne wykorzystanie wszystkich zdolności człowieka, jakby wyssanie z niego wszystkiego. I nawet jeżeli jest coś, co ma pozór taki, powiedzmy, humanistyczny w podejściu do pracownika, to on jest też z powodu efektywności. I to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest pytanie o to, co się wytwarza. I teraz, po pierwsze, są takie rzeczy, gdzie wytwarzanie ich jest w ogóle nieetyczne. Nie wiem, na przykład
glifosat, papierosy, coś co po prostu udziela.
No tak, ale ja akurat ostatnio gdzieś rozmawiałem na ten temat. Substancję, która jest używana wyłącznie do wykonywania kary śmierci i do wykonywania eutanazji. Do niczego więcej nie jest to potrzebne. Jest producent w Europie, który zajmuje się przede wszystkim dostawą na taki rynek. Jest łatwo podać wiele przykładów, ale gdzie chodzi o to, że ten produkt końcowy nigdy nie powinien był powstać, bo nie ma możliwości dobrego użycia tego produktu. Inaczej jest na przykład z jedzeniem, bo ludzie powinni coś jeść. W związku z tym wytwarzanie żywności nie jest sobie podejrzane, natomiast można czynić to w sposób nieetyczny, czy niemoralny. I niezależnie od tego, na czym polega ta niemoralność, ona jest, powiedzmy, może być wpisana w sam proces wytwarzania. I teraz jest tak, że jeżeli popatrzymy od strony sensowności mojego własnego życia, to lepiej jest szukać takiej pracy, w której człowiek będzie miał poczucie, że robi coś dobrego dla ludzi, jednoznacznie dobrego, że jak gdzieś spotka jakichś klientów w ciemnej ulicy, to go nie pobiją. Więc to jest jak jedna rzecz. No, druga sprawa, że to jest jakoś rozwijające także dla niego samego. Czyli jest ta misja w stosunku do drugiego człowieka, misja społeczna i jest także jego samego to jakoś rozwija. To jest pewna sytuacja idealna. Większość ludzi nie pracuje w tak idealnym kontekście. W tym znaczeniu, że na przykład, jeżeli idziemy do sklepu, jest pani ekspedientka przy kasie, to jakby z natury tej pracy niekoniecznie jest to praca jakoś głęboko rozwijająca, chociaż jest potrzebna. Czyli ona robi coś dobrego, ale pytanie, co się z nią dzieje. I stąd myślę, że katolicka nauka społeczna nakazuje jej przynajmniej dzień dobry, dziękuję. To znaczy, żeby oderwać ją jakby od tej maszyny i takiego automatycznego działania, żeby miała kontakt z ludźmi normalnie. To znaczy, że cieszę się, że mogę z tym towarem pójść do domu i zapłacić za to. I to jest możliwe dzięki, powiedzmy, tam jest kobieta, dzięki tej kobiecie. I to pomaga jej przeżywać swoją pracę w sensowny sposób. Jest tak, że możemy być w jakichś kontekstach, które są moralnie nie całkiem jednoznaczne. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy w tej pracy, na przykład z powodu pieniędzy. To znaczy, że jestem gotowy pracować w sposób, który budził jakieś wątpliwości w moim sumieniu, ale dzięki temu mam wygodne życie. Mogą być sytuacje, gdzie jak się ma rodzinę, to się tę pracę uznaje za jakby jedyny sposób na utrzymanie rodziny w tym momencie. W związku z tym mówimy, ta praca niespecjalnie ma sens i natychmiast, jak tylko się da, to ją zmienię. Ale w tym momencie są dzieci w domu i trzeba je wykarmić. I stąd jest tak, że ta logika nie działa tam, gdzie chodzi o jakieś działania jednoznacznie złe. Znaczy to, czego się nie powinno nigdy robić. Natomiast jeżeli jest tak, że ten kontekst jest niedoskonały, a ta niedoskonałość może polegać na tym, że powiedzmy relacje między ludźmi w tym zakładzie pracy są niewłaściwe. Czy to, co powiedziałem tutaj, że powiedzmy ten towar, powiedzmy jakaś żywność, no wprawdzie nadaje się do jedzenia, i bezpośrednio po spożyciu nikt nie umrze, ale
mamy czas z większą mierą. Podobno w zeszłym roku właśnie w Polsce najwięcej osób zmarło od czasu II wojny światowej. To są dane WUS-u. A mamy coraz lepszą opiekę zdrowia, coraz lepsze żywienie. Tak. I tak jakby część osób już tak jakby zadaje sobie te pytania, że mamy niby dobre, duże żywienie, ale to dużo pokarmu, tak? Ale ten pokarm jest po prostu niezdrowy i chowujemy.
To znaczy,
to są poważne kwestie.
Nie chodzi mi tylko o to, żebym wyrobił sobie na ten temat zdanie, to musiałbym spojrzeć na wiele danych w roczniku GUS-owskim. Dlatego, że generalnie to ja wiem, że dość szybko przedłuża się średnia długość życia w Polsce. A w związku z tym ta umieralność generalnie maleje. Dla Europy charakterystyczne jest, nie wiem na ile dla Polski, również to, że przedłuża się długość życia dobrej jakości od strony zdrowotności. Czyli, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie tylko żyją do 80 kilku lat czy 90, ale którzy do 80 roku życia są całkowicie sprawni. I w związku z tym odchodzą na emeryturę, jest problem społeczny, co z nimi zrobić, bo oni mają kilkanaście lat życia, kiedy są w całkowitej sprawności, nie potrzebują pomocy lekarza. Teraz, czy w zeszłym roku w Polsce jakby te wskaźniki przeczą tym tendencjom europejskim i polskim? Nie wiem. Natomiast jest tak, że niewątpliwie rozwija się coś takiego, co nazywa się chorobami cywilizacyjnymi. Znaczy, że rozwój medycyny powoduje, że my z jednymi chorobami sobie doskonale dajemy radę i już na nie nie umieramy, ale umieramy na inne, które wcześniej na przykład w ogóle nie istniały, czy nie były tak powszechne. I to w tym kontekście może być tak, że powiedzmy ta żywność ma jakiś bezpośredni związek także z tą umieralnością, ale nie wiem, czy te ogólne statystyki dotyczące na przykład wieku, średniego wieku zmarłych ludzi w zeszłym roku, czy one są niższe czy wyższe od tego, co było poprzednio.
Proszę, mogę coś powiedzieć, dlatego że chciałam nawiązać do tematu, który tutaj pani podniosła, bo ja właśnie też zmagałam się sama z chorobami przewlekłymi i zaczęłam się modlić i po prostu natrafiłam na lekarza, który jeździ po Polsce z wykładami. On ponad 20 lat pracował w służbie zdrowia, ale po tym jak sam po prostu wylądował w szpitalu wycieńczony, zaczął się interesować na przykład poziomem witaminy D3, zaczął badać tę sprawę, bo okazało się, że u niego we krwi poziom witaminy D3 był poniżej 20 i stąd właśnie taki stan zdrowia. I on po prostu doszedł do tego, że w Polsce mamy w ogóle zafałszowane normy, że jest od 30 do 100, podczas gdy na przykład w Niemczech i w Anglii poziom witaminy D3 jest od 100 do 200 i tak naprawdę jest to potężny hormon, który ma wpływ, jeżeli jest powyżej 100 we krwi, ma wpływ na ponad 3000 genów. I on mówi nawet, on ma ogromną wiedzę medyczną, jeździ po całej Polsce z wykładami, do niego naprawdę mnóstwo ludzi przyjeżdża i on leczy tych ludzi naturalnymi sposobami, tam gdzie medycyna konwencjonalna mówi, że już jest, że nie da się wyleczyć, on leczy. I on zbadał, że większość osób w ogóle chorych na raka ma poziom witaminy D3 poniżej 10. I tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że on nawet mówi o tym, że to jest po prostu ukryty holokaust Polaków. On nie waha się nawet takich słów użyć i ja myślę, ponieważ ja stosując jego metody, tak, różne, jak zaczęłam podnosić poziom witamin, bo on mówi, że każda choroba tak, ma swoją przyczynę w niedoborze witamin, wyleczyłam się z różnych przewlekłych chorób i przestałam chorować. I dlatego chciałam też o tym powiedzieć, bo wiele osób o tym nie wie, a moja mama umarła na raka, tak? Także myślę, że wiele osób dałoby się uratować.
Dobrze, ale pokażę, jest tak dosyć szczegółowa kwestia, bo ja nie znam się na medycynie. Natomiast jeżeli patrzymy na tę kwestię pracy, to jest rzecz taka, że mamy jakby na jednym biegunie te komfortowe warunki pracy, na drugim biegunie to, czego właściwie nigdy nie wolno robić, a wiele takich działań jest legalnych. W środku jest to, co nie jest komfortowe, przy czym część z tych działań to są działania pasożytnicze. To znaczy to, o czym pani mówiła, to jest tak, że część, powiedzmy, tych na przykład usług finansowych, o których pani wspominała, prawdopodobnie dałoby się zakwalifikować jako działania pasożytnicze. To znaczy, że nie powstaje żadne dobro społeczne, tak? Pomimo wykonania jakiejś pracy.
Ja bym miał prośbę taką serdeczną, żebyśmy przyjęli za temat, że dwa ostatnie pytania, dobrze, i będziemy przechodzili do tego, co dzisiaj powinniśmy przede wszystkim działać na tym grupie zielenia. Masz ostatnie dwa pytania.
Proszę ustawiać Pani i tu Pan od dawna podnosił rękę. I tu na pewno kończymy.
To, że powiedział ksiądz, chyba wróciło do tematu, który w ubiegłym tygodniu zastał nas, kiedy nasz czas dobiegł końca. Czyli kiedy jesteśmy z naszymi przekonaniami, z naszym światopoglądem w środowisku zawodowym, bo poza środowiskiem pracy możemy kształtować relacje z innymi ludźmi w sposób znacznie swobodniejszy niż w środowisku pracy. I w tamtym tygodniu pojawiły się problemy i te pytania mieliśmy i nie zdążyliśmy ich w tamtym tygodniu zadać. Jak się zachować właśnie, kiedy albo idąc tropem myśli księdza, że nasze środowisko pracy psuje się, prawda? Coś zaczyna się tam dziać takiego, że nie powinniśmy już w tym uczestniczyć, a pracować musimy. Albo na przykład instytucja finansowa zaczyna generować jakieś fakty stwarzać, prawda? Jakieś mechanizmy uruchamiać, z którymi nie powinniśmy się godzić. Tak? Lub sytuacja znacznie prostsza, bo ta jest trudna i taka bardzo, bardzo szeroka. Natomiast sytuacje prostsze, kiedy w środowisku zawodowym mamy do czynienia z osobami, które bezceremonialnie wygłaszają poglądy lub niezgodne z naszymi, czy protestować, czy wchodzić w dyskusję, czy przemilczeć, czy być takim konformistą troszkę, prawda? Czy jednak zaznaczać swoje takie votum separatum i jasno komunikować swój pogląd, co być może uczyni, że w naszej obecności te poglądy, których nie lubimy, które uznajemy za złe po prostu, prawda, nie będą wygłaszane i nie będą nas ranić. To jest...
To znaczy, wczoraj akurat rozmawiałem z kimś, kto pracuje w jednym z ministerstw i zapytałem, jak tam po wyborach. Dostałem odpowiedź bardzo prostą. Jest całkowity zakaz rozmawiania o polityce. Między urzędnikami państwowymi. Dlatego, że oni są urzędnikami państwowymi. Teraz jest kwestia taka, że jeżeli mamy zakład pracy, to nie jest w 100% prawdziwe, co w tym momencie powiem, tylko jest pewne uogólnienie, to ten zakład pracy jest tam po to, żeby ludzie coś wytwarzali. Tak? Czyli żeby wykonywali pracę. Natomiast nie powinien być miejscem ideologizacji tych ludzi. I to jest pewna rzeczywistość, z którą się Państwo spotkają. I dzisiaj jest tak, że wiele dużych firm, zwłaszcza jakichś międzynarodowych, to są firmy, które płacą duże pieniądze na ideologię LGBT, czy na przykład dowiedzieliśmy się ostatnio, że Fundacja Forda jest jednym z wielkich sponsorów aborcji. Tak? I teraz jest kwestia tego typu, że jakby luksus to polega na tym, żeby z nimi nie mieć nic wspólnego.
Tak to się nie da.
Ja mogę być jako klient, że na przykład nie ma żadnej firmy wytwarzającej komputery, która nie płaciłaby na ideologię LGBT dużych pieniędzy, która nie byłaby promotorem tego. W związku z tym trzeba byłoby albo szukać jakichś niszowych komputerów, tak, które gdzieś jakaś na przykład polska firma wytwarza i dowiedzieć się, kto w tej firmie pracuje, albo nie używać komputerów. Więc jest tak, że jak patrzymy na ten luksus, najlepiej nie mieć z nimi w ogóle nic wspólnego. Ale jeżeli musimy mieć coś wspólnego, to wydaje mi się, że pierwszy element w przypadku miejsca pracy to jest taki, że to miejsce jest wolne od ideologii. I teraz powiedzmy, te ideologie, z którymi się dzisiaj jakoś zderzamy, one są na tyle agresywne, że wydaje się mnie, że bezpieczniej jest powiedzieć, że jest zakaz mówienia, jakby propagowania ideologii w miejscu pracy, niż próba stworzenia z miejsca pracy jakby przestrzeni walki ideologicznej. ponieważ po prostu Państwa najczęściej wyrzucą z pracy z niczym biletem. Tak. Więc jest. Więc, dobrze, ale ja mówię o pewnej generaliach, że teraz najprościej jest się wtedy bronić w ten sposób, że to nie powinno być w tym miejscu w ogóle. Tak? I teraz jest taka rzecz, że jeżeli Państwo rozmawiają z pojedynczą osobą, to nie jest zależność służbowa. To jest tak, że mogą Państwo, jeśli nie jest to właśnie zakazane, prowadzić prywatne rozmowy. I również w tych rozmowach ewangelizować ludzi. Ale jakby, no, tutaj przy tej ewangelizacji, no, też jest kwestia takiego jakby patrzenia w tych miejscach, gdzie rozmawiamy, no, że ta druga osoba musi być jakby gotowa z nami rozmawiać. No, czasem mówi się o tym, że powiedzmy, coś powiemy, no, i patrzymy, czy jest zielone światło, żeby iść dalej. No. Teraz są sytuacje w życiu, ja pamiętam od pierwszych moich lat kapłaństwa, tak? Czyli to nie jest kwestia tego, że dziś to zaistniało, ale w pierwszych latach kapłaństwa spotykałem ludzi, którym zalecałem, żeby zmienili pracę. Rzuć tę pracę. Tych powodów do tego jednoznacznych może być wiele, jakby różnej natury. Również na przykład takiej natury, że kto na przykład niszczy tego konkretnego człowieka. Tak? Że nie jest w stanie jakoś dłużej trwać w tym środowisku i skończy z jakąś depresją. Tak? Więc jest tak, że są sytuacje, w których po prostu trzeba zmienić miejsce pracy. Ale z drugiej strony jest tak, że po to rozmawiamy o katolickiej nauce społecznej, żeby zmieniać te miejsca pracy w dobrą stronę. To znaczy, zarówno w momencie, kiedy samemu się jest, powiedzmy, gdzieś tam pracownikiem niższego rzędu, coś można zrobić, jak również wtedy, kiedy w tym zakładzie pracy mamy jakąś odpowiedzialność. Moje osobiste doświadczenia z takich miejsc pracy publicznych poza kościołem są takie, że często daje się jakby wykroić taką, ja to nazywam, wyspą racjonalności. No, czyli, że odpowiadam za pewien fragment przestrzeni i tam daje mi się to, udaje mi się to zrobić tak, jak trzeba. Tak? A niekoniecznie mam wpływ na jakby pozostałą część tej samej instytucji. Ale rozmawiamy o katolickiej nauce społecznej, tak? Po to, żeby to nieco zmieniło działanie, tylko w taki trzeba też szukać tego sposobu, no, który jakby ma szansę na to, żeby ta zmiana się dokonała.
Dziękuję panu. Jeszcze ostatnie pytanie.
Ja może wycofam pytanie, bo jest dość późno. Przy tej okazji zapytam.
Dziękuję bardzo.
Czy mogę odwiedzać tutaj, bo tutaj rozmawiałam z księdzem Piotrem, ale na kolejne wykłady mamy przewidziane inne osoby. No i uważam, że to jest wielka wartość, że różne aspekty katolickiej nauki społecznej Kościoła będą przedstawione przez różne osoby. Natomiast myślę, że tutaj spróbujemy wygospodarować jeszcze jakąś chwilę, kiedy ksiądz Piotr będzie mógł nas odwiedzić i jeżeli będą jeszcze jakieś pytania albo w ten sposób zadane, tak jak teraz, albo w jakiś taki bardziej kuluarowy sposób, to uda nam się taką chwilę jeszcze wygospodarować.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy tymczasem za czas i za przyjęcie.